Konkretne rozmowy o książkach.
Jak się zapewne domyślacie, właśnie minęła 19, a to oznacza, że nazywam się Michał Barton i zapraszam wszystkie mole książkowe na 64. odcinek programu Konkretne rozmowy o książkach, czyli literackiego głosu w Twoim domu.
Na początek garść ogłoszeń.
29 maja na Stadionie Narodowym o godzinie 11.30 w sektorze 5 przy stanowisku D16 będziecie mogli spotkać Piotra Osińskiego, autora książki Dziwne Miasto. Będzie okazja kupić książkę, zdobyć autograf, zamienić kilka słów z autorem i co równie ważne, wrócić do domu z poczuciem dobrze wydanych pieniędzy. Kupcie i przeczytajcie. Ja już to zrobiłem i nie żałuję ani jednej strony.
Koniec ogłoszeń.
Na książkę, o której dzisiejszego wieczoru porozmawiam z moją gościnią, trafiłem zupełnie przypadkiem. Choć właściwie, czy w przypadku książek istnieje coś takiego jak przypadek? Najpierw moją uwagę przykuła okładka, potem temat. A że mam słabość do historii opowiadanych z boku głównego nurtu, do ludzi i spraw, które gdzieś umknęły wielkim podręcznikom, padłem w tę historię po uszy i nie zamierzałem się z niej szybko wyplątać. Dzisiejszego wieczoru moją i Państwa gościnią jest Katarzyna Wężyk, publicystka, reporterka, podcasterka, autorka książki Kanada, ulubiony kraj świata oraz nagrodzonej podwójnym Grand Press książki Aborcja jest, absolwentka politologii i podyplomowej amerykanistyki na Uniwersytecie Warszawskim, stypendystka Fundacji Kościuszkowskiej na Columbia University w Nowym Jorku oraz Instytutu Nauk o Człowieku w Wiedniu. Pracowała m.in. w Panoramie, TVP, portalu tvn24.pl i Gazecie Wyborczej. Dziś związana jest z Newsweekiem, a także autorka podcastu Historia Kobiet, który naprawdę gorąco Państwu polecam. A przyczynkiem do naszej dzisiejszej rozmowy jest jej najnowsza książka Zuchwałe – Kobiety, które chciały więcej. W dalszej części programu nie zabraknie Marcina Sobolskiego i jego szybkiego monologu o książce. Zanim jednak zaczniemy rozmowę, przed nami chwila muzyki. A po muzyce spotkanie z Katarzyną Wężyk. Zapraszam! dobry.
Dzień dobry.
Co było inspiracją do napisania pani książki Zuchwałe kobiety, które chciały więcej? Czy bardziej był to bunt przeciwko brakom w historii, czy fascynacja konkretnymi bohaterkami?
Można na to pytanie odpowiedzieć inspiracyjnie, można realistycznie. Podejrzewam, że ostatecznie inspiracją każdego twórcy jest konieczność zapłacenia rachunków. Ja rok wcześniej wydałam książkę Aborcji, która sporo mnie kosztowała, trudna książka i jeszcze wydana w takim czasie, który no tuż po wyroku Trybunału, który likwidował trzecią przesłankę przerywania ciąży, ona mnie dużo emocjonalnie kosztowała i następną postanowiłam zrobić na podstawie rzeczy, które już trochę miałam. To znaczy już wtedy współprowadziłam podcast Herstorię, w którym co tydzień opowiadałyśmy o biografii jakiejś kobiety. No i uznałam, że ponieważ miałam świetny feedback od słuchaczek, okazało się, że to jest coś, co głównie kobiety, ale może mam nadzieję, że mężczyźni też chcą czytać, chcą poznawać tę historię, więc postanowiłam, że następna książka to będzie rozwinięcie tej pracy, którą robię już w podcaście, czyli opowiem o 13 kobietach.
Ale odnalazłem pani wypowiedzi, w których podkreśla pani, że historia kobiet była marginalizowana. Kiedy po raz pierwszy uświadomiła sobie pani skalę tego zjawiska?
To trochę jak pytanie, kiedy zostałam feministką i z dzisiaj perspektywy. Oczywiście mam wrażenie, że zawsze byłam, ale to tak jednak nie działa. To jest jak z tym jajkiem Kolumba, to znaczy pewne rzeczy, które się wydają oczywiste, najpierw ktoś musi uczynić oczywistymi. No i to wymaga trochę pracy. Na przykład trzeba zajrzeć na listę lektur, żeby się przekonać, że w obowiązkowych nie ma prawie żadnej powieści napisanej przez kobietę i bardzo mało bohaterek, które są w jakikolwiek sposób interesujące, wychodzą poza stereotyp. Trzeba zrobić badania podręczników do historii, co nie ja zrobiłam, ale takie badania są, żeby dowiedzieć się, jaki procent opisanych w nich, wspomnianych w nich postaci historycznych to kobiety. Jest to procent bardzo nikły. To by też mnie ujęło. Na przykład sprawdzali też, ile postaci na rycinach, obrazkach i zdjęciach te kobiety. Wyszło im, że bardzo mało i na przykład pojawiają się na takich zdjęciach jak sklep za PRL-u, za Ladą dwie ekspedientki, podpis puste półki w sklepach. Więc skoro nawet nie widzimy kobiet na zdjęciu, to ich jest zdecydowanie za mało. Ale jeśli miałabym podać taki moment, który mnie to bardzo uderzyło, to był seans takiego dokumentu Maiden o podróży kobiecej, czysto kobiecej załogi, pierwszej załogi złożonych z samych kobiet, które wzięły udział w bardzo trudnych regatach i zajęły tam drugie miejsce, mimo że wszyscy uważali, że nie wypłyną z portu, no bo wiadomo, baby, statek, no błaga mnie. I byłam w kinie, ono było prawie pełne i chyba nie było żadnego suchego kobiecego oka po tym seansie, więc uznałam, że wciąż mamy za mało takich historii.
No ja z kolei oglądałem dokument, który dokumentował eksperyment społeczny z lat 60. To był historyczny moment, bo to była pierwsza kobieta pilotka, która latała w jakichś tam liniach lotniczych. I potem mężczyznom, którzy wychodzili z tego samolotu, mówiono, że ten samolot pilotowała kobieta i miny tych mężczyzn są bezcenne. Jest niedowierzanie, że w ogóle jak to? I że otarli się o śmierć. I to takie jest, no właśnie nie wiem, żeby nie było nic przerażające, to byłoby śmieszne nawet.
Trochę się od tego czasu na szczęście zmieniło.
Mam nadzieję. Właśnie, czy dalej jest potrzebne takie książki. Są książki...
Och, ja mam nadzieję.
No bo właśnie się zastanawiam, bo mamy pierwszą ćwiartkę XXI wieku i czy dalej jest tak, że nas dziwi to, że kobiety robią jakieś tam różne rzeczy. Na czym zasadza się w tym momencie praca feministki, praca u podstaw?
Ale ja nie jestem aktywistką w żaden sposób, nie robię pracy u podstaw, ja opowiadam historię. I dla mnie priorytetem jest to, żeby te historie były interesujące i najlepiej niezarżnięte do imentu, czyli nieopowiedziane już 150 tysięcy razy. Wiem, że lubimy te piosenki, które znamy, ale jednak pół do zmian jest zdrowszy. Te piosenki, które znamy i te, które jednak nie do końca znamy. Też taki system zastosowałam w mojej książce, bo są tam, tak jak, nie wiem, Królowa Wiktoria, bohaterki, których wiemy dość dużo, ale są też takie jak, nie wiem, Running, czy w Polsce, zwłaszcza Sojourner Truth, nie są znane zupełnie. Więc no to był też mój klucz. Po pierwsze, interesujące biografie. Po drugie, kobiety, które żyjąc w wieku XIX, który był dla kobiecej sprawczości, asertywności, inicjatywy bardzo niełaskawy, wyszły mniej lub bardziej gwałtownie poza to, co im ówczesne społeczeństwo i kultura oferowała.
Właśnie, w swojej książce opowiada pani historię 13 bardzo różnych postaci. Jaki był klucz doboru bohaterek i czy któraś z nich odpadła na etapie selekcji?
Kluczem były po pierwsze interesujące biografie, po drugie zagadnienia, bo ja chciałam też trochę opowiedzieć na przykładzie ich biografii historię XIX wieku, który był długiego XIX wieku, czyli czyli od rewolucji francuskiej do I wojny światowej, który był wiekiem ogromnej zmiany. Naprawdę ludzie się, którzy urodzili się na jego początku, nie rozpoznaliby społeczeństwa, które było na jego końcu. Był to też okres, w którym role kobiece i męskie były chyba najbardziej w historii oddzielone. I te wszystkie interesujące, fajne rzeczy, te odkrywanie nowych lądów, białych plam, czy też białych plam na mapie, bo już nowych lądów wtedy nie było. Nie wiem, pisanie symfonii, traktatów filozoficznych, rządzenie, odkrycie naukowe, to wszystko wydawało się być domeną tylko i wyłącznie mężczyzn. Do tego były obie płcie wychowywane. Mężczyźni do wychodzenia do sfery publicznej, kobiety do siedzenia w sferze domowej. No ja znalazłam takie bohaterki, które robiły coś interesującego i nie dały się zamknąć właśnie. Nie wyszły poza ten schemat anioła domowego ogniska.
Tak, no ale czy one robiły to, bo właśnie chciały wyjść poza ten schemat, były buntowniczkami, czy raczej po prostu były osobami, które realizowały swoje pasje?
A to bardzo różnie. To znaczy absolutnie nie wszystkie były feministkami, nie wszystkie chciały zmieniać świat dla większej liczby osób, chociażby kobiet. Zdarzały się takie, Olympe de Gouges, czyli francuska rewolucjonistka, która została zgilotynowana za napisanie deklaracji praw kobiety i obywatelki, czy Emmeline Pankhurst, brytyjska sufrażystka i owszem, ale były też takie, które uważały, że ten patriarchalny system jest generalnie okej, tylko małe rzeczy tam nie działają i te małe rzeczy im przeszkadzają. Tylko problem w tym, że to wcale nie były małe rzeczy. Na przykład pieniądze, ogromna rzecz. Niezależność zaczyna się od pieniędzy. Taka na przykład Abigail Adams, pierwsza dama Stanów Zjednoczonych, znana głównie z tego, że była, że miała to partnerskie małżeństwo z Johnem Adamsem i domagała się, żeby w konstytucji jej twórcy pamiętali o kobietach, remember the ladies. Ona na przykład była spekulantką. W czasach, kiedy mężatka nie miała prawa do żadnego majątku własnych pieniędzy, ona tymi pieniędzmi obracała. Kolejna bohaterka, Caroline Norton, po tym jak się rozwiodła z mężem, okazało się, że nie ma prawa do dzieci, nie ma prawa do żadnego majątku, nawet nie ma prawa do zarobków, które już zarobiła po rozstaniu z mężem. I ona, która uważała, że system jest bardzo spoko, doprowadziła do tego, że w Wielkiej Brytanii mężatki zaczęły mieć prawo do własności. Więc czasem to jest mała rzecz, która przeszkadza tobie, okazuje się być ziarnem dużo większej zmiany.
A czy podczas pisania i pracy nad książką miała pani taki moment, w którym któraś z tych historii szczególnie panią poruszyła lub zmieniła pani spojrzenie na historię?
Wydaje mi się, że byłaby to Mary Anning. Mary Anning była, dziś powiedzielibyśmy, paleontolożką. Wtedy była dziewczyną z klasy robotniczej, która chodziła po jurajskim wybrzeżu niedaleko Lyme Regis i znajdowała najpierw amonity, a potem szkielety morskich stworzeń. I je sprzedawała i potem mężczyźni z tytułem naukowym wykształceni w Oxfordzie i Cambridge podpisywali je swoim nazwiskiem. Ja w ogóle sobie nie zdawałam sprawy, po pierwsze, że ktoś taki istniał, bo to była kobieta z klasy robotniczej. Ona nie miała prawa zaistnieć w historii. Takie kobiety to wychodziły za mąż, rodziły piątkę dzieci, umierały przy szóstym porodzie, do widzenia. I po drugie, że za jej czasów, bo ona żyła na początku XIX wieku, ludzie jeszcze dość serio wierzyli w to, że Bóg stworzył świat w 6 dni, a 7 odpoczywał. I że Ziemia to ma w sumie 4000 lat. Nawet ktoś wyliczył dokładnie dzień i godzinę, kiedy Bóg stworzył Adama, tak? To jakby to było traktowane bardzo na serio.
Znaczy ja myślę, że cały czas są takie osoby.
No ale na szczęście mniej, bo wtedy to było raczej dość powszechne, bo mało osób, głównie z kręgów naukowych, zgłaszało jakiekolwiek wątpliwości. No i kiedy Mary Anning i jej podobni zaczęli wydobywać szkielety stworzeń, których ewidentnie już nie było, a to oznaczałoby, że to, że Bóg stworzył jakieś nadmiarowe istoty, przecież Księga Rodzaju o tym w ogóle nie wspomina, i że one są ułożone w takich warstwach, w których nie ma szkieletów ludzkich i właściwie dlaczego. I to było impulsem do stwierdzenia, że Ziemia jest jednak dużo starsza niż 4000 lat, że cała ta wizja świata, zachodniego świata, którego centrum była religia chrześcijańska, no gryzie się z nauką dość mocno.
Tak, pani paleontolożka też zrobiła na mnie wrażenie. Ona jest chyba pierwszą postacią w pani książce, ale...
Nie, z czwartą.
Być może. W każdym razie mi podobało się to, że chyba tam są jakieś jej wypowiedzi umieszczone i ona mówi takim języku gwarowym, ale zna nazwy łacińskie tego, co wydobyła. I to jest niezłe.
Tak, no bo do niej przyjeżdżali naukowcy z Oxfordu. Ona nawet się z nimi, jeśli można powiedzieć, o przyjaźni kobiety z klasy robotniczej, z mężczyzną z klasy średniej, wyższej. W każdym razie oni ją szanowali na tyle, że tam z 2 razy jej stypendium ufundowali, że po jej śmierci wygłoszono odczyt na jej temat w towarzystwie geologicznym. Więc ona była przez nich znana i szanowana, oczywiście no nie traktowana partnersko, bo kobieta z klasy robotniczej wtedy nie mogła być traktowana partnersko.
No ale wydawali pieniądze w jej sklepie, także mogła się z tego utrzymywać.
Zawsze. Chociaż no, jak podejrzewam, że gdyby miała wybór, wybór, to wolałaby jednak móc iść na studia i zamiast utrzymywać się z grzebania w ziemi w każdą pogodę, w zgiętym kręgosłupie, to siedzieć sobie w cieplutkim gabinecie w Oksfordzie i wykładać.
No właśnie, ale czy ona grzebała w tej ziemi, bo to była jej pasja, czy znalazła sobie po prostu niszę na zarobek?
Wydaje mi się, że żeby mówić o pasji, to trzeba mieć bytokresa świadomość. Pasja zaczyna się od klasy średniej. Mary Anning musiała przeżyć przede wszystkim i przy okazji, owszem, znalazła swoją pasję, bo podejrzewam, że nie mamy jej dzienników, mamy jej niewiele listów, nic o niej, o jej życiu wewnętrznym wiemy bardzo mało, tak? Mhm. Ale no, jeśli zajmowała się tym całe życie i tyle o tym wiedziała i ludzie, którzy u niej byli, podkreślali jej wiedzę, to wydaje mi się, że można przyjść pasja, no ale przede wszystkim jednak zarobek.
A teraz czas na krótki przerywnik muzyczny. I said I liked the way she looked and then I said no homo. I tell a lie, I'm hypnotized by beauty that was closer. Dressed like a daydream, I'll get down on one. The ethereal reflection, the sun rises just for her. I said I liked the company and then I said no homo. I tell her like she stopped time around her, I'm in slow-mo. Epitome of everything, I tell her how I really feel. She'll realize that I'm homo for sure. I like the face, but not in a gay way. No homo. I said I like the way she dressed and then I said no homo. Pre-Raphaelite like celestial true painting from Picasso. An angel of the worldly, trapped in purgatory. A test from heaven and I'm straight to hell. Said I like the way she talked and then I said no homo. Her eloquence, her resonance, the softest tone was spoken. Epitome of everything, I tell her how I really feel. She'll realize that I'm homo for sure. I like your face, but not in a gay way. No homo.
Pisze pani o kobietach, które nie pasowały do swoich czasów, ale czy dziś mamy podobne ograniczenia, tylko w bardziej subtelnej formie?
No jest na pewno niebo lepiej. Znaczy, no, to jest banał, tak? Możemy głosować, możemy posiadać własne pieniądze, możemy pracować w zawodach prestiżowych, nie tylko jako służące, co było podstawowym zatrudnieniem w XIX wieku, albo robotnice w fabryce dla kobiety. No jakby pozycja moja w porównaniu z pozycją Olę Degusz albo nawet Emmeline Pankhurst jest o niebo lepsza. Wachlarz możliwości, które się przede mną otwierały, wciąż otwierają, jest o niebo szerszy niż było to w XIX wieku, co nie zmienia faktu, że jakby pewne resztki tej, bo to nie jest wcale odwieczna biologiczna wizja podziału płciowego oraz cech tych płci, to jest bardzo kulturowe, to się zmieniało. Mówimy o tej właśnie XIX-wiecznej, jakieś i powidoki wciąż jeszcze mamy, no jakby to są czasem małe rzeczy, ale szalenie irytujące, typu nie sądzę, żebyśmy znaleźli jakąkolwiek kobietę poza może Ann Applebaum, która nie spotkała się z sytuacją, w której mówi coś na zebraniu, zostaje to totalnie zignorowane, następnie mężczyzna powtarza dokładnie to samo i to jest taki świetny pomysł. Jakby się normalnie uszy zamykały na kobiecy głos, to wciąż jest jakoś tak wdrukowane, no, zarabiamy mniej, tak? W Polsce nie mamy praw reprodukcyjnych, czyli absolutnie podstawowego prawa do decydowania o własnym ciele, więc tak, no do pełnej równości powiedziałabym wciąż jeszcze daleko.
No dobrze, ale mnie zastanawia taki fakt, jeżeli pani wspomniała o zarobkach, trochę odejdziemy od książki, ale w temacie pozostajemy. Jakiej warstwy społecznej i warstwy pracowników jest kwestia tego zarabiania mniej? mniej? Czy, nie wiem, panie na kasie zarabiają mniej niż panowie na kasie? Czy to jest kwestia tylko i wyłącznie wyższej kierowniczej kasty, że tak nazwę, w korporacjach?
To znaczy tak, kobiety, zwłaszcza matki, statystycznie zarabiają mniej od mężczyzn, bo mają karę za macierzyństwo. To znaczy, kiedy są takie badania, kiedy mężczyźnie rodzi się dziecko, to on awansuje, kiedy kobieta rodzi dziecko, to może o awansie zapomnieć. To idzie na zwolnienia lekarskie. Zazwyczaj jest to kobieta. Kto bierze większość urlopu rodzicielskiego, jest to kobieta. To wszystko bezpośrednio przekłada się na zarobki. Niższa emerytura, tak, zdaniem organizacji zrzeszających mężczyzn, to, że kobiety przychodzą na emeryturę wcześniej, to jest dyskryminacja mężczyzn. Ja bym powiedziała, że to jest dyskryminacja kobiet, ponieważ emerytury kobiet ze względu na to, że krócej pracują oraz ze względu na macierzyństwo są po prostu niższe niż emerytury męskie. I tak są, nie jest to tak zupełnie proste, że to jest zawsze tak, że każda kobieta na tym samym stanowisku co mężczyzna zarabia mniej. Tym niemniej wciąż patrząc na badania w Unii Europejskiej, czy to w ogóle, jakby średnio wciąż istnieje gender pay gap.
Mhm. No i takich wypowiedzi moim zdaniem brakuje trochę w dyskursie społecznym, bo jakby nikt o tym nie mówi, rzucając hasło, kobiety zarabiają mniej. I mi się wydaje, że kobiety zarabiają mniej i koniec. Na tym się kończy dyskusja. Stąd moje właśnie było pytanie, czy pani na kasie zarabia mniej niż pan na kasie? Czy pani sądzi, że gdyby teraz na przykład ktoś stwierdził, Donald Tusk, że podwyższamy wiek emerytalny kobiet, zrównujemy go z wiekiem emerytalnym mężczyzn, to kobiety w swojej większości powiedziałyby, hurra, nareszcie zyskujemy prawa?
Ja nie wiem, czy jestem najlepszą osobą do odpowiedzi na to pytanie, bo ja pracuję, znaczy ja mam dość, jestem dość uprzywilejowana, dość luksusowe miejsce pracy, bo ja robię to, co lubię. I pracuję przy biurku. W związku z tym nie podnoszę ciężarów, nie siedzę na kasie, nie. Moja praca nie jest fizycznie ciężka i moja praca jest intelektualnie interesująca. Więc tak, ja bardzo chętnie. Co nie zmienia faktu, że są osoby, które wolą, patrząc na reakcję na próby podniesienia wieku emerytalnego, przecież Platforma przez to przegrała wybory, że są kobiety, które wolą pracować mniej i mieć niższą emeryturę. Znaczy, no to jest ich wybór, to nie jest tak, że jakby, no, tak samo jak mężczyźni, kobiety mają różne poglądy polityczne. Ale wydaje mi się, że tym razem miałobyśmy te kobiety, które chcą zrównanie wieku emerytalnego, miałoby więcej męskich sojuszników niż wcześniej. Bo sądząc po temperaturze debat na temat tak zwanego kryzysu męskości, wydaje mi się, że ten postulat zrównania wieku emerytalnego jest jednak dość gorący.
Nie porozmawiamy dzisiaj o tej książce, mi się wydaje. Skąd się bierze kryzys męskości w takim razie?
Czy to jest... On mi powie, ja nie jestem
mężczyzną. No właśnie, no, generalnie patrząc z perspektywy męskiej na świat, no to my jesteśmy gorzej wykształceni, słabsi psychicznie, okazuje się, że jesteśmy słabsi fizycznie również i czy nagle to jest tak, że my musieliśmy nie płakać, nie wiem, być twardzi, bo tego od nas wymagał świat, a teraz nagle nie musimy, więc wychodzi szydło z worka, że jesteśmy gorzej wykształceni, słabsi psychicznie i stąd jest ten kryzys męskości.
To widzi pan, to ja bym powiedziała, że patriarchat krzywdzi obie płcie. Nie sądzę, że mężczyźni byli słabsi fizycznie. Statystycznie, jeśli chodzi o siłę mięśni, to mężczyźni są silniejsi. Podnoszą większe ciężary, biegają szybciej, skaczą dalej. Proszę zobaczyć na wszystkie rekordy. Mężczyźni są fizycznie silniejsi. Dlatego też między innymi, patrząc na statystyki przemocy domowej, to jednak częściej obrywają kobiety niż mężczyźni, ponieważ mężczyźni są po prostu fizycznie silniejsi.
Ale za to szybciej umierają.
Co do wykształcenia, no jakby to powiedzieć, nikt mężczyznom nie broni pójścia na studia, w przeciwieństwie do tego, co się działo przez większość historii, czyli że kobietom po prostu broniono wejścia na studia. Kobiety nie miały wstępu na uniwersytety, teraz mają wstęp na uniwersytety i z tego korzystają. Nikt naprawdę nie broni mężczyznom pójścia na studia, biorąc pod uwagę to, że AI zaraz zje wszystkie prace kreatywne, zostanie hydraulikiem, kafelkarzem, czy wykonywanie jakiejkolwiek pracy fizycznej wymagającej sprawności rąk, nie wydaje się być taką złą opcją.
Wie pani, ile oni zarabiają?
No tak, raz okno nie mogłam domknąć i kosztowało mnie to bodajże 150 zł. Więc tak, znaczy ja uważam oczywiście, że studia wyższe są rozwijające i bardzo sobie mój czas studiowania chwaliłam, no ale są też inne opcje, tak? I nikt naprawdę mężczyznom nie broni studiować, jeśli mają na to ochotę. zwierzęte. Co do... Znaczy dla mnie szalenie ograniczające jest właśnie... Kolejne, wracamy do mojej książki Powidoki XIX-wiecznych wizji kobiecości i męskości. No to te dwa stereotypy, tak? Że kobiety są empatyczne, bierne, poświęcające się, łagodne, miłe, komunikatywne. Że to jest kobiecość, a męskość to jest z kolei agresja, nie wiem, asertywność, decyzyjność, ale też zakaz używania emocji, bo to nie męskie. I jakby jeśli wyjdziemy z tych wąskich szufladek, już trochę z nich wyszliśmy, chociaż biorąc pod uwagę aktywistów emanosfery, to woleliby do nich zdecydowanie wrócić. Ale jeśli wyjdziemy z tych szufladek, to będzie też korzystne dla męskiego zdrowia psychicznego, bo to nie jest tak, że kobieta nie może powiedzieć nie i wtedy będzie nie kobieca, a mężczyzna nie może bawić się z dzieckiem, nie może być pielęgniarzem, nie może się popłakać na filmie, bo niby dlaczego ten cały świat emocji, które są przecież ludzkie, a nie kobiece, ma być mężczyznom niedostępne.
Dlatego ja nie dzielę ludzi na mężczyzn i kobiety, tylko ludzie to ludzie po prostu. Każdy ma swoje jakieś tam zachowania i one nie są koniecznie związane ściśle z płcią. Chociaż jest przecież grupa kobiet, i to całkiem spora, która lubi w tym być, w takiej pozycji XIX-wiecznej kobiecości.
Tak, to prawda, jest ruch tradwives, ale patriarchat zawsze miał dwie nogi i jedną z nich były kobiety. Zawsze były kobiety, które znajdowały konfitury, bo te konfitury tam były w popieraniu patriarchatu, na przykład Phyllis Schlafly, która doprowadziła do uwalenia poprawki amerykańskiej konstytucji gwarantującej równość praw. Stwierdziła, że równość praw odbiera kobietom przywileje. No, była super wykształconą kobietą, taką szprychą, zajmującą się wcześniej, specjalizującą się bodajże w wojskowości, a zrobiła karierę, jak już odchowała tą szóstkę dzieci, chodząc z muffinkami do senatorów i mówiąc im, że my biedne małe kobietki nie poradzimy sobie, senatorze, broń nas. I jakby, no jasne, tak, twój wybór, masz ochotę być tradwife, jakby, proszę bardzo, no tyle, że żebyś się nie obudziła w wieku lat 45, kiedy twój mąż znajdzie młodszy model, a ty nie masz oszczędności, emerytury, bo nie pracowałaś i właśnie zostajesz z niczym.
A teraz czas na krótki przerywnik muzyczny.
Everywhere that I look is an open door.
To wracamy do książki. W książce pojawia się wątek przekraczania granic między tym, co kobiece i męskie. Czy uważa pani, że ten podział wciąż jest jednym z głównych problemów społecznych?
Wie pan, no jakby w sytuacji, kiedy mamy wojnę za progiem, kryzys klimatyczny i mocno nieprzewidywalnego, i to jest eufemizm prezydenta Stanów Zjednoczonych, wydaje mi się, że jest to na pewno jeden z problemów. Czy główny, to pani byłabym aż tak odważna, żeby to stwierdzić.
A na ile pisanie tej książki było dla pani projektem dziennikarskim, a na ile osobistym manifestem?
Nie, dobrze, nie. Manifesty za szybko się starzeją, nie piszę manifestów. Czy dziennikarskim to też, to jest dla mnie to opowiadanie historii. Czy to jest dziennikarstwo, to już bardziej bym chyba weszła na pole historyka, historyczki.
No bo wyrasta pani z dziennikarstwa.
Tak, jak najbardziej, tak. Ja jestem, ja wciąż pracuję w zawodzie, pracuję od 23 roku życia, więc już trochę. Jakby warsztat reporterski mi się przydaje. Trochę żałuję, że nie poszłam na historię, bo dałoby mi to taką większą pewność siebie w zajmowaniu się tymi tematami, mieć tego magistra i jakby udokumentowane to, że potrafię operować na źródłach. No ale z drugiej strony wydaje mi się, że warsztat reporterski daje mi takie trochę inne spojrzenie. Poza tym ja uważam, że tekst musi być przede wszystkim czytany i musi być podany frontem do klienta.
No, książka jest produktem, a my jesteśmy konsumentami.
Tak, ale też po prostu nie, wydaje mi się, że wciąż w akademii pokutuje szkoła, jeśli coś nie jest śmiertelnie nudne, to nie jest dość głębokie. Jeśli nie jest pełne żargonu, to nie jest dość głębokie, a ja bym jednak chciała, żeby moje książki ludzi cieszyły. No.
Tak, bo to, co pani porusza, jest bardzo ciekawe, myślę, że odkrywcze w niektórych kręgach, pouczające, ale jeśli robiłaby to pani w sposób naukowy, to grono ludzi, którzy by to odbierali, bardzo by się skurczyło. A ja uważam właśnie, że takie historie, które pani opisuje we wszystkich swoich książkach, niosą kaganek pod strzechy, a jak będzie to napisane w sposób popularny, to tym lepiej.
Ja się z tym absolutnie zgadzam, to znaczy ja jestem wielką fanką historyków anglosaskich, bo tam profesorowie najznamienitszych uczelni potrafią pisać takie książki, że się to czyta niemalże obgryzając paznokcie. Na przykład Steven Greenblatt, którego sobie ostatnio czytałam, napisał taką książkę o początku renesansu, która jest tak napisana, że ja to czytam z mieszanką zachwytu i zazdrości, albo Stacy Schiff, biografia Kleopatry, to też czytasz to i jesteś w Aleksandrii w czasach rzymskich i przechodzisz się tymi ulicami, to jest fantastyczne.
Tak, bo my jesteśmy cały czas naszą historią trochę na kolanach, są świętości, których tykać nie wolno i trzeba o nich pisać na poważnie. Właśnie tak, zgadzam się z panią, że anglosascy historycy trafiają pod strzechy, ale i tak zwiększa się grupa ludzi, którzy poznają historię swojego kraju, czy tam historię powszechną. To prawda. Powoli polscy historycy, co po niektórzy, idą w tym kierunku, żeby było to popularne i czytane.
Mam nadzieję, bo jest przecież mnóstwo tematów. Na przykład do następnej książki potrzebowałam historii XIX wieku w Polsce. Więc zadzwoniłam do mojego kolegi profesora historii, mówię, poleć mi coś, ale nie ma. Nie ma. Są albo takie z głębokiego XX wieku, PRL-owskie, albo tendencyjne, ale żeby ktoś zrobił taką przekrojową historię XIX wieku w Polsce, tego nie ma, więc jakby apeluję, słucha nas historyk, historyczka. Ja wciąż tego potrzebuję do researchu.
Teraz czas na krótki przerywnik muzyczny.
Queen of the
Dobrze, ale czy pani się spotkała z jakimiś z hejtami po tej książce?
Nie, po tej książce nie. Bardziej
ona taka miła jest.
Ja się bardziej bałam po aborcji.
No właśnie.
Że mnie napadną aktywiści antyaborcyjni. Tylko zamknęłam konta na mediach społecznościowych, bo jakby już dlatego, że wiem, co się w Stanach dzieje. I tam to jest po prostu niebezpieczne.
No tak, ja wiem. Ci orędownicy życia, którzy strzelają do
ludzi. No u nas na szczęście odpukać w niemalowane Konfederacja jeszcze nie uchwaliła powszechnego dostępu do broni. Tego się trzymajmy. I to mnie bardzo zdziwiło, bo dostałam po prawej stronie, miałam jedną recenzję, która mnie szalenie ucieszyła, bo widać było, że autor Tomasz Terlikowski przeczytał. Totalnie się ze mną nie zgodził, ja się totalnie też z nim nie zgodziłam, ale to było fajne, tak? Zobaczyłam, jak to odbiera druga strona. Kaja Godek mnie totalnie zignorowała. Trochę żałuję, trochę nie, no bo jednak no, hejt jest mimo wszystko nieprzyjemny. Ja dostałam, to mnie zdziwiło, kiedyś napisałam, tak dosłownie, bo tak machnęłam, trzasnęłam tekst o tym, że był czas, kiedy Oscary, akurat takie bardzo męskie filmy były w tej pierwszej dziesiątce, no ja właśnie napisałam tekst o tym, że ta Akademia to jednak wciąż się składa się ze starych białych facetów, więc nic dziwnego, że wciąż tak mało reżyserek jest nagradzanych, wciąż te opowieści to są takie męskie opowieści, no i wtedy dostałam groźby śmierci.
O, ja nie wiem, czy gratulować, czy się smucić, bo to,
nie,
jest, to, jest, to jest przerażające.
Absolutnie nie gratulować, zwłaszcza, że jak się z tym idzie na policję, to policja owszem zgłoszenie przyjmuje i na tym się to kończy.
Czy miała pani poczucie, że przywraca pani pamięć bohaterkom, które zostały niesprawiedliwie pominięte przez historię?
Ponownie, ja nie mam takich wielkich ambicji. Nie uważam, że książki zmieniają świat, a jak zmieniają, to zazwyczaj na gorszy patrzy. No może poza o powstawaniu gatunków, no ale była taka książka w XX wieku, zmieniła świat. Zdecydowanie na gorsze.
To była słaba książka.
To była słaba książka, tak, ale bardzo...
Czy jest cały czas?
A można czytać z komentarzami, tak? Niemiecka, austriacka bardziej. Ale bardziej kojarzona z Niemcami. Więc no, ja chciałam napisać, bo jeśli poświęcasz na książkę trochę czasu, rok, dwa, to fajnie jest spędzić ten rok w ciekawy sposób, na rzeczach, które cię kręcą, na historiach, które chcesz opowiedzieć i może znajdziesz po drodze coś zaskakującego, więc no, ja chciałam przede wszystkim znaleźć interesujące bohaterki, które mnie jakoś poruszą i w pewnym szczęście moich czytelników, czytelniczki też.
Jak wyglądał proces researchu? Czy bardziej przypominał pracę historyczki czy reporterki?
To znaczy, ja tu się zgadzam z Kapuścińskim, że żeby napisać jedną stronę, to trzeba przeczytać 100, co jest nie zawsze. Dlatego naprawdę chciałabym dostać 2-letnie stypendium pisania książki. To byłoby idealne. No ja czytałam biografię, po prostu czytałam biografię, bo to jest taka książka bardziej kompilacyjna. Teraz pracuję nad czymś, co będzie takie bardziej pogłębione. I tutaj siedzę w listach, archiwach, książkach. Do tego jest, zwłaszcza tekstach źródłowych, bo one są absolutnie fascynujące. To było raczej czytanie po kilku biografii jednej postaci i staranie się napisać z tego, no takie właśnie, to jest książka, która jak dla mnie ma zachęcić czytelników, czytelniczki do dalszych poszukiwań. Jeśli ktoś cię zainteresuje, bo to są dość krótkie eseiki, 13 postaci, jakaś postać, jakiś problem, o którym ja tam opowiadam, to są dużo grubsze książki, które to zrobią, no ale nie każdy ma czas i ochotę czytać biografię dwutomową, więc ma w mojej książce opowiedziane te historie krócej.
Ale czy te historie, te postacie są szeroko opisane w historii, czy to jednak była trochę praca taka detektywistyczna, bo te kobiety zostały gdzieś tam zmarginalizowane i nikt o nich nic nie wie?
To różnie, no nie wiem, Królowej Wiktorii to idziesz do księgarni, masz całą półkę, przepraszam, idziesz do Amazona, masz całą półkę najprzeróżniejszych biografii, Mary Anning, 2 czy 3. Przy, no wiem, Helenie Modrzejewskiej poczytałam sobie trochę na przykład listów Sienkiewicza i to było fascynujące. I też samej Heleny rzeczy, więc to, znaczy ja bym bardzo chciała, naprawdę, że pisząc rozdział Modrzejewski, żeby móc się pojechać, pojeździć po Stanach i podwiedzać teatry, w których ona grała, no niestety nie ten budżet.
No, 2 lata stypendium.
2 lata stypendium.
Ale obecna ministra kultury jest taką osobą, wydaje mi się, dość otwartą, więc nie wiem, może trzeba składać jakieś papiery.
Może. Na razie mam jeszcze day job, zobaczymy.
Czy któraś z opisywanych kobiet mogłaby dziś odnaleźć się w XXI wieku, czy raczej ich zuchwałość była produktem swoich czasów?
To różnie. Na przykład wydaje mi się, że Królowa Wiktoria szalenie doceniła antykoncepcję. Naprawdę, bo ona kochała seks, ale nie znosiła dzieci, a miała ich bodajże 9, więc i strasznie się wkurzała, że już 3 miesiące po ślubie była w ciąży, była wściekła. wściekła, więc ona by na przykład antykoncepcję bardzo doceniła. Wydaje mi się, że Emmeline Pankhurst spokojnie doceniłaby Twittera czy X-a jako właśnie sposób media społecznościowe. Ona była dobra w slogany jako sposób dotarcia. Oczywiście przynajmniej trzy moje bohaterki doceniłyby to, że kobiety dzisiaj mają pieniądze. Abigail Adams była naprawdę spekulantką. Hattie Green wyprzedzała swoje czasy, to była finansistka ze złotego wieku, Gilded Age, czyli pod koniec XIX wieku na Manhattanie. Była jedyną kobietą w gronie tych baronów rozbójników. No i ci milionerzy wcześniej dorobili się na, nie wiem, na węglu, na kolejach, na ropie, a ona dorobiła się na pożyczaniu pieniędzy, więc ona naprawdę, znaczy dzisiaj pasowałaby dzisiaj naprawdę do dzisiejszych czasów, gdzie pieniądz robi pieniądz idealnie. No pewnie wiele rzeczy by mi się nie podobało, wiele rzeczy by się czuło zagubione, ale wydaje mi się, że te cechy, rzeczy, które one chciały, są dość uniwersalne.
Jak pani pisała książkę, to jakiego czytelnika miała pani w głowie? Do kogo pani kieruje tą książkę?
Ja przede wszystkim piszę takie rzeczy, które ja bym chciała czytać, no bo jednak mówiłam, spędzam na tym 2 lata, więc chciałabym, żeby to był czas dobrze spędzony, ale chyba też trochę o moich słuchaczkach. Mam podcast, nazywa się Historia Kobiet. W życiu nie dostałam takiego dobrego feedbacku za nic, co robiłam, jak właśnie za podcast. Jak czasem podpisuję książki albo mam spotkania autorskie, to przychodzą do mnie właśnie dziewczyny w różnym wieku. Ostatnio przyszła licealistka, która powiedziała, że zagięła panią od historii dzięki mojemu podcastowi Elżbiecie I. Poczułam się strasznie dumna, ale jak ja nawet nie mam magistra z historii, jestem z politolożką z wykształcenia. I że no, taka młoda dziewczyna, która wydawało mi się już jakby, jak skończysz 25 lat, to już sorry, ten moment, kiedy rozumiesz młodych, to mija i nie wraca. A że ona chciała tego słuchać, to było super, ale też przychodzą kobiety w wieku jej mam, jej babć i mówią mi, że je rozśmieszyłam, albo że poznały kogoś nowego, kim nie miały pojęcia, albo że się wzruszyły, albo że nie wiedziały, że kobiety w przeszłości tak potrafiły walczyć. I to jest super fajne. Więc ja chciałam napisać tą książkę dla podobnych nerdów jak ja, którzy mają może mniej czasu na siedzenie w archiwach.
Ale czy mężczyźni też słuchają pani podcastu i przychodzą, czy to tylko kobiety?
Znaczy ja oczywiście bardzo zapraszam, ale widzę statystyki na moim profilu na Instagramie albo statystyki na Spotify.
Ale zdarzają się?
Zdarzają się, ale znakomita większość to są kobiety. Znaczy ja oczywiście bardzo, bardzo zapraszam.
On mądry jest generalnie.
O, dziękuję. Znaczy ja wciąż walczę z moją jakże radiową dykcją i z potrzebą, żeby nie pędzić tak szybko. Zwalniać, to nie jest łatwe. Ale tak, no jakby ja staram się, sorry, że już przynudzam, żeby to były po prostu interesujące historie. A te biografie są często interesujące, po pierwsze, bo nie są tak aż dobrze znane. Drugie, to są trochę inne wyzwania niż te, z którymi mierzyli się mężczyźni. Mhm. Więc przedstawiało trochę inną perspektywę.
Ma pani też bardzo interesujące gościnie, więc to wszystko jest bardzo dobre, także zachęcam wszystkich do słuchania tego podcastu. W książce pojawia się wiele tematów. Pieniądze, seksualność, edukacja. Który z nich uważa pani dzisiaj za najbardziej aktualny?
No ja bym powiedziała, że zawsze pieniądze, bo to jest podstawa, to jest absolutna podstawa niezależności i możliwości wyboru, niezależność ekonomiczna. Można mieć jakieś pola manewru bez prawa głosu, nie można mieć pola manewru, jeśli nie możesz wyjść i mieć się z czego utrzymać. Dlatego też, choć pierwsze głosy, których ja piszę w mojej książce, to była Leum Degus, która domagała się praw politycznych dla kobiet, ale wtedy to było tak radykalne, że w ogóle jakby to nie zostało podjęte przez kolejne pół wieku, to było tak radykalne, ale kolejna walka, ta taka pierwsza, bardziej zorganizowana, była o prawo do własnych pieniędzy. To, no i też w Polsce, bardziej aktualne niż niestety na Zachodzie, seksualność, a konkretnie prawa reprodukcyjne, a konkretnie cielesna autonomia, bo jeśli nie możesz zdecydować o tym, czy w tym momencie swojego życia urodzisz dziecko, to lub go nie urodzisz, to ci to ogranicza możliwość opcji. To jest kwestia edukacji, to jest kwestia pracy, to jest kwestia odejścia od przemocowego partnera, to jest kwestia zdrowia bardzo często i pod wszystkim też tam jest ta fundamentalna niesprawiedliwość, no bo niby z jakiej racji nie ma praw regulujących męskie ciała, a jest prawo regulujące ciała kobiece?
No tak, ja też się na tym zastanawiam, aczkolwiek jest to pytanie kompletnie bez odpowiedzi moim zdaniem, nie wiem. A czy pani zdaniem ten kompromis aborcyjny, który kiedyś istniał, był w porządku i okej i trzeba było go zostawić w spokoju?
To jest na tyle skomplikowane, że ja jak spojrzeć na to, co zostało uchwalone w 92 roku, to ta ustawa tak za bardzo się nie różni od tej angielskiej, ponieważ tam są trzy wyjątki od zakazu aborcji, czyli czyn zabroniony, gwałt, kazirodztwo, sytuacja, w której ciąża zagraża życiu lub zdrowiu kobiety oraz poważne wady płodu, co zostało skreślone w 2020. Tyle, że to poważne zagrożenie życia i zdrowia kobiety nie jest w żaden sposób zdefiniowane. Podobnie zresztą jak w Wielkiej Brytanii. Można zdać argument, że każda ciąża potencjalnie zagraża zdrowiu kobiety. No i w Wielkiej Brytanii wygląda tak, że na podstawie tego bardzo podobnego prawa aborcja jest dostępna na żądanie do 24 tygodnia ciąży, a w Polsce interpretacja wygląda tak, że trzeba mieć początki sepsy, żeby lekarze w niektórych szpitalach zdecydowali się tą ciążę przerwać. To na pewno jest, jakby czynniki są mocno skomplikowane. Na pewno jest Kościół, który od lat 80. lobbował za najlepiej totalnym zakazem. Lobbował od lat 50. od ustawy, która liberalizowała aborcję, ale w latach 80. i 90. zostało zintensyfikowane. To jest oczywiście autorytet Jana Pawła II, który mocno wpłynął na uchwalenie tej ustawy. No to jest to, że środowisko lekarskie zrobiło 180, dosłownie tak. Przecież lekarze nie mieli żadnych w latach 70. Kobieta szła do ginekologa i dostawała pytanie, to co, zatrzymujemy czy przerywamy? No a potem w latach 90. nagle jakoś tak lekarzom automatycznie wyrosło katolickie sumienie. Więc no, jakby zestaw tych czynników jest dość skomplikowany. Tym niemniej, jak dla mnie, kompromisem to byłaby aborcja na żądanie do 12 tygodnia ciąży.
Czy dostrzega pani ciągłość pomiędzy walką bohaterek pani książki a współczesnym ruchem feministycznym? I czy w ogóle w XXI wieku, w pierwszej ćwiartce, jak już to powiedziałem, ten ruch jest jeszcze potrzebny? I kiedy już przestanie być potrzebny? Kiedy usiądzie pani i powie, ha, można odpocząć?
Problem polega na tym, że prawa, które kolejne fale ruchu feministycznego walczyły przez to już teraz stulecie z hakiem, wcale nie są dane raz na zawsze. Weźmy chociażby prawa reprodukcyjne. Owszem, Francja ma je wpisane od niedawna do konstytucji, ale w Stanach Zjednoczonych w 2022 roku Sąd Najwyższy zlikwidował federalne prawo do aborcji. I teraz Stany Zjednoczone są trochę tak jak, znaczy mieszkanki południowych Stanów uczą się od Polek, bo Polki też od 30 lat wyjeżdżają za granicę albo zamawiają tam tabletki, no to teraz robią mieszkanki Stanów Południowych. Prawo głosu, ja bym chciała uważać, że prawo głosu dla kobiet jest po prostu absolutnym standardem, ale pojawiają się głosy, chociażby w Stanach, także kobiece, że jakie prawo głosu dla kobiet? Zróbmy prawo głosu jedno na rodzinę i mężczyzna niech będzie to prawo realizował, tak? Równej płacy, o tym już trochę rozmawialiśmy, wciąż nie mamy. Manosfera po prostu domaga się legalizacji gwałtu, nie wiem, udostępnienia kobiet jako zasobu, więc ja bym chciała usiąść sobie na ukwieconej łące w słońcu i odetchnąć głęboko i stwierdzić, jest super, czuję się bezpieczna, ale świat, w którym po raz drugi wybory w Stanach wygrywa mężczyzna, który chwalił się przemocą seksualną, zlikwidował właśnie prawa reprodukcyjne, ograniczył je dość mocno, przepraszam, i otacza się ludźmi, którzy uważają, że apokalipsę przybliży wojna z Iranem i oni na to czekają, to ja nie czuję, żeby ten moment był w moim zasięgu.
Teraz czas na krótki przerywnik muzyczny.
He loves me, but he loves me.
Czy podczas pracy nad swoją książką zdarzało się pani, że musiała pani zmodyfikować własne poglądy na temat historii kobiet lub feminizmu?
To tyle trudne pytanie, że to było 3 lata temu. I na pewno tak, na pewno, ale kiedy dokładnie? Na pewno wydawało mi się, że Abigail Adams była feministką, która domagała się równości kobiet, a potem się okazało, że ona domagała się prawa do posiadania pieniędzy oraz używania ich do pozbawienia weteranów należnego im żołdu, co też pokazuje, i to mnie akurat bardzo cieszy, chyba najlepsza recenzja, jaką dostałam na Lubimy Czytać, to, że podoba się osobie, która czytała w tej książce to, że one wszystkie były takie okropne, te kobiety. No i faktycznie żadna z nich, absolutnie żadna z nich nie była ideałem. Wszystkie były skomplikowane, miały jasne i ciemne strony. Dziwiło mnie, pamiętam, że...
To był chyba jakiś, przepraszam, że wejdę w słowo, ale to był chyba jakiś taki pan, bo to było męska, rozumiem.
Nie, to była kobieta. Kobieca. Nie, to była naprawdę dobra recenzja. To właśnie chciałam pokazać, że dla mnie feminizm to jest ta radykalna idea, że kobieta jest człowiekiem, a nie, że kobieta jest lepsza od mężczyzny. Czyli z całym skomplikowaniem, z wszystkimi jasnymi, ciemnymi stronami.
Tak, i to mnie właśnie w feministkach troszkę tak właśnie przeraża.
To, że kobieta jest człowiekiem?
Nie, że są niemiłe.
Wie pan, kiedy nauczymy się cenić nieasertywność, agresywność oraz walczenie o swoje, o empatię oraz bycie miłym, to tak, to zaczyna być miłe.
Jak wyglądała pani droga pisarska od dziennikarstwa właśnie do książek? I co było najtrudniejsze w tym przejściu, w tej zmianie?
Napisanie pierwszej.
Ale że to jest tak, że napisała pani pierwszą, a potem to już jakoś leci?
Tak, znaczy pierwsza wylądowała mi na kolanach bez żadnego wysiłku z mojej strony, coś niesamowitego, bo ja napisałam profil Justina Trudeau do magazynu świątecznego Gazety Wyborczej i on się super przeczytał jak na rzecz o premierze Kanady i tydzień później dostałam telefon od Pawła Goźnińskiego z wydawnictwa Gora. Cześć Kaśka, słuchaj, może chcesz pojechać do Kanady i sprawdzić, czy jest tak, jak jej premier. Zanim skończył mówić, to powiedziałam tak, żeby się nie rozmyślił. Dałam mu plan tam tydzień czy dwa później i pojechałam do Kanady. I to była super przygoda, naprawdę mało czasu. Moja książka o Kanadzie, Kanada, ulubiony kraj świata, absolutnie nie jest kompendium wiedzy o Kanadzie, to jest bardziej parę reportaży na jej temat. No ale ja pamiętam, że wróciłam z tej Kanady z notatkami, z nagraniami, wszystko i... Przez 2 miesiące nie robiłam z tym nic. Byłam absolutnie przerażona, że okej, umiem pisać teksty długie do gazet, bo to już wiem, że umiem pisać, ale co, jeśli nie umiem pisać książki? Co, jeśli to mi nie wyjdzie? Co, jeśli nie dam rady? Co, jeśli nie będę w stanie zrobić czegoś, z czego będę zadowolona? I to mnie strasznie blokowało. Oczywiście odblokował mnie deadline. I jak już napisałam tą pierwszą i okazało się, że potrafię i że tam też przy pisaniu książki jest taki moment, się czyta te 100 stron, żeby napisać jedną, przychodzi taki moment, kiedy zapala żarówka, wiem, co chcę napisać, wiem, od czego zacznę, albo wiem, jaka będzie puenta, wiem, rozumiem. To oczywiście się zmienia w czasie pisania, no ale ten moment jednak jest, no i okazuje się, że przy pisaniu książek sprawia ci nawet większą satysfakcję, choć oczywiście pracy przy tym jest wiedzy.
Już pani o tym wspominała, że pracuje pani nad czymś pogłębionym, ale właściwie nad czym pani teraz pracuje?
No i znów to będzie historia kobiet, ale tym razem, i znów XIX wiek, ale tym razem zatrzymam się na Polkach. I tyle mogę powiedzieć na ten temat.
Dobra, nie róbmy spoilerów. I ostatnie pytanie. Gdyby znalazła się pani na bezludnej wyspie, to jakie 3 książki by ze sobą pani zabrała?
Pewnie byłby to Ślepy Zabójca, Margaret Atwood. Pewnie byłoby to Przeminął z wiatrem, która jest strasznie rasistowską książką, ale ma 1200 stron, więc i świetną bohaterkę, więc czytanie trochę czasu by mi zajęło. I może jeszcze kolejną cegłę, to wzięłabym chyba Imię Róży.
Bardzo dziękuję, że zgodziła się pani ze mną porozmawiać, znalazła pani dla mnie czas.
Ja dziękuję za zaproszenie, było bardzo interesująco.
Cóż, dziękuję.
Halo, halo, Marcin.
Dobry wieczór, z tej strony Marcin Sobalski i chciałbym zaprosić ponownie wszystkich na kolejny odcinek Szybkiego Monologu o książce. Dziś wieczorem opowiem o powieści Anny Kańtoch Łaska. Mój egzemplarz wydało wydawnictwo Marginesy. Wcześniej ten kryminał wydawany był także przez wydawnictwo Czarne w serii Ze Strachem. Anna Kańtoch wdarła się do grona moich ulubionych pisarzy z siłą wybuchającej miny przeciwpiechotnej w lutym zeszłego roku, gdy sięgnąłem po genialną czeluść. Po zaskakującym, mocnym początku naszej literackiej znajomości postanowiłem iść za ciosem i sięgnąłem po wcześniejszą powieść pani Anny i tak w moich rękach znalazła się właśnie dzisiejsza książka bohaterka, czyli Łaska. W przeciwieństwie do czeluści mamy tu do czynienia z kryminałem rozgrywającym się w PRL-u, w dwóch liniach czasowych. Pierwsza z nich biegnie w 1955 roku i dotyczy sprawy zaginionej w dolnośląskich lasach małej Marysi. Druga przenosi nas o 30 lat później, gdy dorosła już Maria wraca do miasteczka Mgilnicy, gdzie się wychowała i gdzie obecnie uczy języka polskiego w szkole podstawowej. Intryga zaczyna się, gdy niepełnosprawny intelektualnie uczeń Marii na kartkówce zamiast odpowiedzi rysuje coś, co w naszej bohaterce budzi wspomnienia z wydarzeń z jej dzieciństwa, które to łaskawie jej umysł wyparł ze świadomości. Dzień później uczeń ów zostaje odnaleziony martwy. Potem naprzemiennie skaczemy po tych liniach czasowych, próbując rozwikłać, o co w tym wszystkim chodzi, z czym mamy tu do czynienia, kto jest winny, kto będzie następną ofiarą i jak to wszystko się łączy z główną bohaterką. Anna Kańtok prowadzi intrygę niespiesznie. Wprowadza nowych bohaterów, rzuca światło na wydarzenia z kilku perspektyw. Jeżeli coś jest ważne, to na rodzące się pytania nie dostajemy odpowiedzi od razu. Musimy przetrawić wszystkie wiadomości, które otrzymaliśmy, pogłówkować i dopiero po jakimś czasie wraz z bohaterami odkrywamy, czy mieliśmy rację. To naprawdę stylowo poprowadzona historia z postaciami z głębią psychologiczną, zniuansowana, z odpowiednią ilością tropów mylących. Wprawdzie mój pierwszy pomysł na rozwikłanie zagadki okazał się tym właściwym, w żaden sposób to jednak nie popsuło mi radości ze śledzenia fabuły, ponieważ Kańtok w tak zwanym międzyczasie wprowadziła tak intrygę, że pojawiło się kilka innych możliwych wytłumaczeń popełnianych zbrodni, a to moje pierwsze odkrycie wynikało raczej z setek przeczytanych i tysięcy obejrzanych kryminałów, niż z tego, że coś konkretnego wskazywało na winę tej, a nie innej osoby. Na uwagę zasługuje kreacja postaci. Nie są one papierowe, są różne w zachowaniu i przede wszystkim nie ma tu nikogo, kogo można by uznać za stereotypowego detektywa czy też sprawcę. Postaci nie dają się sobą zachwycić od pierwszego pojawienia, to raczej dłuższy proces, gdy odkrywamy zniuansowania w nich ukryte. Podobał mi się też perelowski klimat, który wyłaniał się czasem z opisu otoczenia, czasem z typowych zachowań ludzkich, charakterystycznych dla czasów sprzed 40 lat. Ale za to autorka nie poszła zbyt mocno, jak to na przykład u Roberta J. Schmidta bywa, prowizorki w emanowanie kolesiostwem i wszechobecnymi układami. Tu jest tego niewiele lub nawet wcale, co przyjmuję jako zaletę, bo tego typu ozdobniki w przypadku akurat tego kryminału odciągałyby uwagę od opisywanych wydarzeń. Łaska Anny Kańtok nie jest tak doskonałą powieścią jak Czeluść, ale to wciąż znakomity, wolno rozwijający się kryminał, gdzie fabuła nie składa się tylko z dialogów i dekoracji. Tu dostaniemy wielowątkowość, głębię, poczucie, że zanurzamy się w świat przedstawiony, a nie poruszamy się tylko po jego powierzchni. Książkę oceniam na 7 w 10-stopniowej skali. Dziękuję bardzo, dobranoc.